aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie doktorze, to może w nawiązaniu do rozmowy z posłem Mularczykiem i tej instrukcji, która podobno obowiązuje dla propagatorów głosowania na Platformę Obywatelską. Bardzo ważne, czytamy w tej instrukcji, nie chwalimy się, ludzi to odpycha. Pamiętamy hasło z poprzednich wyborów, by żyło się lepiej. Rzeczywiście nie ma się czym pochwalić?
Wygląda na to, że nie ma w tych ważnych kwestiach, o których ojciec rozmawiał z panem posłem Mularczykiem, tak naprawdę można powiedzieć, że to hasło Platformy, które jest w tych materiałach reklamowych Polska w budowie, raczej powinno być zastąpione hasłem Polska w bałaganie albo rozgardiaszu, jeżeli mówimy o tych najważniejszych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, drogowych. To przecież mimo tego, że Polska od paru lat dysponuje ogromnymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, to panowie z Platformy Europejskiej, z Platformy Obywatelskiej nie zaproponowali nawet, nie przygotowali inwestycji drogowych, które połączyłyby całą Polskę ze wschodu na zachód czy z północy na południe. Mimo wydania tych olbrzymich pieniędzy nie będzie za rok, na Euro 2012, żadnej autostrady, z którą można by przejechać od naszej zachodniej granicy do wschodniej granicy i żadnej autostrady, z którą można by przejechać z północy na południe. To pokazuje, jak po prostu chaotyczne i nieprzygotowane są te rządy. A więc raczej do tego wszystkiego pasowałoby hasło Polska w rozgardiaszu, Polska w bałaganie, a nie Polska w budowie.
Panie doktorze, niedawno GUS ogłosił informację, że wskaźnik inflacji w maju wynosi aż 5% w ujęciu rocznym. To najwyższy wskaźnik inflacji od 10 lat.
Co tak, to oznacza? Prawda. Teraz w czerwcu ta inflacja troszeczkę się obniżyła. Ona wynosi 4,2%, ale tak to jest dwukrotnie więcej niż prognozowano na ten rok. Co więcej, jak ojciec i słuchacze się domyślają, te średnie wskaźniki, one odzwierciedlają sytuacje, które w praktyce nie występują. No bo jeżeli przyjmiemy, że ta inflacja wynosi 5%, a właśnie na tę inflację składa się w 20 mniej więcej 2-3% koszty utrzymania, to jest pytanie, ile jest rodzin w Polsce, które wydają tylko 23% swoich budżetów na żywność. Generalnie większość rodzin w Polsce wydaje na żywność 50 i więcej procent swoich dochodów, więc nawet ten wysoki wskaźnik inflacyjny, on nie odzwierciedla sytuacji wielu polskich rodzin i to jest rzeczywiście problem. Na to nie ma żadnej reakcji rządu. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość wtedy, kiedy rząd zapowiedział wprowadzenie podwyżek podatku VAT, wtedy mówiono o 1 punkt procentowy, nie zwracajmy na to uwagi. To nie będzie miało żadnego wpływu na inflację, na wzrost kosztów utrzymania. A trzeba sobie wyraźnie powiedzieć już z tej perspektywy 7 miesięcy, że właśnie ta podwyżka VAT-u była po prostu pretekstem do fali wręcz wzrostu cen. Każdy bowiem producent dobra lub usługi jest w stanie wytłumaczyć tę podwyżkę właśnie w taki sposób. Podniosłem ceny, ponieważ musiałem, bo wzrosło obciążenie podatkiem VAT. My przed tym Platformę przestrzegaliśmy. Niestety zdecydowano się wprowadzić tę wyższe stawki podatku VAT i ceny wszystkiego gwałtownie przyspieszyły. Rezultatem tego jest wysoka inflacja, która dla tych rodzin bardziej czy mniej zamożnych jest jeszcze wyższa niż ta oficjalna. Rodzina, która wydaje 50% dochodów na żywność, ma inflację nie 5%, tylko 10%. Przy braku podwyżek płac, zarówno w gospodarce, w sferze budżetowej, przy braku podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, no to oznacza, że wszyscy ubożyjemy część o 5%, a ci mniej zamożni nawet o 10%, bo dla nich inflacja jest po prostu wyższa.
W tym samym okresie ceny nośników energii wzrosły na prawie o 9,5%, ceny żywności, ceny nośników energii o 7%, ceny paliw do prywatnych środków transportu prawie 12%, a także na skutek zgody Donalda Tuska na przyjęcie pakietu klimatycznego w 2008 roku, już w 2013 roku, czyli całkiem niedługo, ceny energii elektrycznej w Polsce z tego tytułu mogą wzrosnąć przynajmniej o 35-40%. Co wtedy?
No właśnie, to jest, zanim przejdziemy do skutków tego pakietu, to jedno, dwa zdania komentarza na temat tego, co ojciec przed chwileczką powiedział, na temat wzrostu tak zwanych kosztów związanych z mieszkalnictwem, no i właśnie cenami paliw. Rzeczywiście w koszykach, wydatkach wielu rodzin te koszty związane z mieszkalnictwem to kolejne kilkanaście procent wydatków. Jeżeli one rosną o przynajmniej 10%, to znaczy, oznacza także coraz trudniejsze położenie tych rodzin. No i wreszcie koszty paliw. Tutaj mamy w zasadzie galopadę. Oczywiście rządzący bronią się stwierdzeniem, że no nie mają na to wpływu, bo przecież cena ropy to cena światowa, skoro ona rośnie, to nie mają na to żadnego wpływu, ale to nie jest do końca prawda. Przecież to minister finansów ustala stawki podatku akcyzowego i wprawdzie w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to te stawki są zharmonizowane, ale jednak mamy możliwość przejściowego obniżania tych stawek. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości parokrotnie w tej kadencji proponowali, aby przejściowo obniżyć, w sytuacji, kiedy ceny ropy na światowych rynkach rosną, żeby przejściowo obniżyć stawki tego podatku. Nie, rządzący nie chcieli na to zareagować i w tej chwili mamy już paliwo po prawie 5,5 zł za litr, a ekonomiści prognozują, czy fachowcy z tej branży, że za parę tygodni cena etyliny 95 będzie wynosiła i 6 zł za litr. To oczywiście oznacza, że koszty transportu wszystkiego w zasadzie, a wszystko trzeba transportować, surowce, gotowe produkty, będą także rosły. I tym samym będzie to kolejny czynnik, który będzie wpływał na wzrost cen na jesieni. Natomiast to, o co ojciec pytał, te skutki pakietu klimatycznego, one powoli już nas dotykają i przedsiębiorców, i gospodarstwa domowe, bo przecież wszyscy z energii elektrycznej korzystamy. Te podwyżki po parę procent rocznie, one jeszcze nie robią na nikim specjalnego wrażenia, ale rzeczywiście od 1 stycznia 2013 roku, kiedy większość naszych zakładów energetycznych będzie musiała kupować na europejskim rynku tak zwane pozwolenia na emisję CO2, tak jak prognozują fachowcy, ceny energii elektrycznej wzrosną przynajmniej o 1/3, jeżeli nie o 50%.
No ale kto to wytrzyma?
To są potworne skutki tego pakietu. Pan premier Tusk na początku właśnie swoich rządów, chcąc się przypodobać pani Angeli Merkel, panu prezydentowi Sarkozemu, zgodził się na ten pakiet, nie mając dokładnie rozeznania w skutkach dla Polski. I mamy gigantyczny pasztet. Protestują także przedsiębiorcy, bo z jednej strony gospodarstwa domowe, prawda, one zużywają energię, ale przecież większość zakładów przemysłowych, takich branż jak hutnictwo, przemysł cementowy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł papierniczy, tych firm ciągle w Polsce funkcjonuje sporo. Wszystkie one bazują na energii elektrycznej. Jeżeli jej ceny podrożeją o 1/3, to większość tych firm po prostu będzie niekonkurencyjna. One nie będą w stanie konkurować swoimi produktami na międzynarodowych rynkach i będą ograniczały produkcję albo wręcz ją przenosiły z Polski, nie wiem, na Ukrainę, na Białoruś i będą likwidowały w Polsce miejsca pracy. To jest, ten pakiet jest katastrofą dla polskiej gospodarki. Natomiast jest cicho sza na ten temat w mediach, gdzie niegdzie można się coś na ten temat przeczytać. Protestują, tak jak powiedziałem, przedsiębiorcy, nawet ci sympatyzujący z Platformą. Nie ma żadnej jej reakcji. o uświadamienie Polakom, jakie skutki przyniesie ten pakiet energetyczno-klimatyczny dla polskiej gospodarki, no oznaczałoby po prostu zniecenie Donalda Tuska ze sceny politycznej.
Panie pośle, z tego, co pan mówi, wynika, że uśmiech Angeli Merkel, klepnięcie Sarkoziego są bardzo drogie. Szkoda tylko, że Donald Tusk płaci z naszych kieszeni.
Tak, to prawda, proszę ojca. To pokazuje stopień nieprzygotowania tej ekipy. Ja zdaję sobie sprawę, że my funkcjonujemy w Unii Europejskiej i w związku z tym w porozumieniach, w określonych sprawach no musimy w jakiś sposób uczestniczyć, ale to uczestniczenie to właśnie nie takie zgody za poklepywanie po plecach i miłe uśmiechy, tylko uczestniczymy broniąc swoich interesów. Jeżeli premier pojechał na ten szczyt do Brukseli kompletnie nieprzygotowany, jakie skutki dla polskiej gospodarki przyniesie ten pakiet, to pokazuje właśnie stopień niefrasobliwości i gigantyczne nieprzygotowanie tej ekipy do rządzenia. Wprawdzie mówiono nam, że pan premier coś tam wytargował, że te pełne obciążenia przyjdą dopiero w roku 2020, ale jeżeli niepełne oznaczają wzrost cen energii elektrycznej o 1/3, a jak niektórzy pesymistycznie prognozują nawet o 50%, to oznacza zniknięcie 500 tysięcy miejsc pracy w Polsce. To po prostu jest katastrofa dla gospodarki. I premier się pod tym podpisał, fachowcy pokazują czarno na białym te wyliczenia i takie skutki dla polskiej gospodarki, a w mediach nie ma na ten temat kompletnie żadnej debaty. To jest problem polskiej demokracji.
Zwróciłem uwagę także przeglądając dane GUS za 2010 rok na to, co GUS definiuje jako ubóstwo i mówi o tym, że są trzy rodzaje ubóstwa. Ubóstwo skrajne, relatywne i ustawowe. No i gdy sobie policzyłem, panie doktorze, ile osób w Polsce żyje w tych trzech obszarach ubóstwa, to mi wyszło ponad 11 milionów. To znaczy, że co trzeci polski obywatel żyje w jakimś obszarze ubóstwa.
Tak, proszę ojca, to jest też coroczny raport Głównego Urzędu Statystycznego, ale też jakby opisu tego, co jest w tym raporcie w roku 2010, on się ukazał w maju w tym roku, ale dotyczy roku właśnie 2010, też nie można znaleźć, poza komunikatem GUS-u na jego stronie internetowej i króciutkimi omówieniami w niektórych mediach, na ten temat nie rozmawiamy. Rzeczywiście, kategoria skrajnego ubóstwa, 2 200 000 ludzi. To jest taka kategoria, że ci ludzie po prostu nie dojadają, nie płacą rachunków za mieszkania, znajdują się po prostu na marginesie życia. Żyją tylko dlatego, że pomagają im sąsiedzi albo otrzymają jakieś mizerne zasiłki z pomocy społecznej. Często są także pod opieką kościoła. Olbrzymia grupa ludzi. 6,5 miliona ludzi w niedostatku. Znowu gigantyczna grupa ludzi. I jeszcze dodałbym tu taki wątek, który też tam w tej raporcie jest, dotyczący dzieci. Okazuje się, że rodziny z czwórką i więcej dzieci, 25%, czyli 1/4 takich rodzin w Polsce, żyje poniżej granicy ubóstwa. Co piąte polskie dziecko żyje poniżej granicy ubóstwa. To jest w tej grupie 2 200 000 osób. Jaka przyszłość jest dla tych młodych ludzi, którzy funkcjonują w tego rodzaju rodzinach? Przecież oni, rodziców nie stać, aby te dzieci miały książki. Prawdopodobnie nie stać, żeby te dzieci właśnie normalnie nie były głodne. Więc w ten sposób produkujemy biedę na następne dziesiątki lat. I nikt o tym nie mówi. Co więcej, nie ma żadnej reakcji rządowej na taki raport. Powinna być porządna debata i natychmiast przyjęte środki zaradcze. Ja wiem, że w każdym kraju jest jakiś obszar biedy, jest trochę patologii, ludzi, którzy jakby nie chcą, żeby im pomagano, ale rozmiary tych zjawisk w Polsce są olbrzymie. No, tak jak ojciec policzył, 1/3 polskiego społeczeństwa w niedostatku, w biedzie. A tutaj ciągle mamy w mediach kolorowe obrazki, mówiące o tym, no właśnie, Polska w budowie, Polacy powinni być szczęśliwi, Polacy udają się na wakacje, Polacy grillują. Proszę powiedzieć to tej armii kilkunastu milionów ludzi. Ci ludzie po prostu żyją gdzieś na granicy tego ogólnego niby zadowolenia. I to jest problem, nie tylko diagnoza, ale że nikt nad tymi ludźmi się nie pochyla, nie chce im pomóc, nie dostrzega tej biedy, a przecież ta bieda, ona będzie nie tylko teraz, ale będzie w związku z tym, że dotyczy dzieci, będzie rzutowała również na ich przyszłe życie. A więc będą problemy także za 5, za 10 lat jeszcze większe niż są teraz.
A gdyby do tego dodać, panie doktorze, stopień zadłużenia kraju, zadłużenia zewnętrznego i zadłużenia wewnętrznego, to jaka byłaby nasza perspektywa? Czy to jest tak, że wnuki będą spłacały długi Donalda Tuska?
No my, jeżeli tak szybko policzymy 800 miliardów naszego długu publicznego, no i w zaokrągleniu 40 milionów Polaków, no to 20 tysięcy na każdego, nawet najmniejszego, które w tej chwili leży w łóżeczku, przed chwilą się urodziło. To są pieniądze tak naprawdę nie do spłacenia w ciągu jednego pokolenia, a więc będą spłacały to nasze dzieci i wnuki. 300 miliardów z tego to jest ekipa Donalda Tuska pożyczyła w ciągu tych 3,5 roku.
Czyli ponad,
jeżeli
jeszcze
dodamy
trzecia.
Do tego, że sprzedała majątku państwowego za 50 miliardów złotych i mimo tego ten dług wynosi tyle, to oznacza, że gdyby tej sprzedaży nie było, to dług był o 50 miliardów większy. To pokazuje, że ta ekipa działa bez planu i niestety chyba stosuje zasadę po nas chociażby i potop.
Ale jak to jest, panie doktorze, jeżeli jest tak gigantyczny dług, jeżeli 1/3 tego długu przypada na ostatnie 4 lata rządów Donalda Tuska i z drugiej strony mamy tak potężne obszary ubóstwa w Polsce, to jest ponad 11 milionów ludzi.
No i z drugiej strony mamy olbrzymie fortuny. To jest taki wskaźnik, który pokazuje zróżnicowanie społeczeństwa. Więc ten wskaźnik w Polsce, on się zachowuje, czy jego wielkości są podobne jak w krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli ten wskaźnik wynosi blisko zero, to znaczy, że mamy słabo zróżnicowano ekonomicznie społeczeństwo. Jeżeli wynosi jeden, to jest skrajnie zróżnicowane. Więc w krajach Ameryki Łacińskiej on wynosi 0,65. W Polsce jest najwyższy w krajach europejskich, wynosi 0,5. Co oznacza, że właśnie mamy bardzo dużą część społeczeństwa biedną i znacznie mniejszą część, ale jednak bardzo bogatą. Taki kraj jak Polska powinien starać się, aby to zróżnicowanie było jak najmniejsze, bo duże różnice dochodowe, one właśnie cechują te kraje Ameryki Łacińskiej i niestety źle dla nich rokują, bo takie kraje bardzo zróżnicowane dochodowo słabo się rozwijają. Są skazane właśnie na bardzo słaby rozwój. Niestety Polska w latach 90. weszła na tę drogę. My nie idziemy w stronę takich krajów jak Szwecja, Dania czy Finlandia, gdzie to zróżnicowanie jest coraz mniejsze, tylko idziemy w stronę właśnie krajów Ameryki Łacińskiej, co jest nawet nie do przyjęcia w krajach Unii Europejskiej.
No to po tym, co pan mówi, panie doktorze, to przestaje się dziwić tej instrukcji, którą napisał szef sztabu Platformy Europoseł Jacek Protasiewicz dla agitatorów Platformy Obywatelskiej. A to zdanie, któremu przestaje się dziwić, brzmi bardzo ważne. Nie chwalimy się.
Tak, bo duża część ludzi odebrałaby to chwalenie wręcz wrogo. Ci ludzie mają mniej w kieszeniach w ciągu ostatniego roku o kilkanaście procent. Bardzo często nie są w stanie sfinansować w pełni wydatków na żywność i na rachunki związane z mieszkalnictwem, a przychodzi im ktoś roześmiany, wręcza kolorową broszurę i mówi: cieszcie się, Platforma rządziła 4 lata, oto macie tutaj książeczkę z naszymi sukcesami. I chcemy, żebyście nas poparli na kolejne 4 lata. Przecież taki człowiek jest gotów wziąć, że tak powiem, brzydko, miotłę i pogonić to towarzystwo nie tylko ze swojego progu, ale w ogóle z Polski. Więc stąd to zalecenie ostrożności, bo przecież strategowie Platformy zdają sobie sprawę, do czego w ciągu tych 4 lat Polskę przyprowadzili.
Do tego, żeby pogonić to towarzystwo, trzeba mieć bardzo wielką miotłę, panie doktorze.
No właśnie, miejmy nadzieję, że w okolicach wyborów Polacy tę miotłę rzeczywiście będą mieli w ręku i to towarzystwo pogonią przynajmniej od władzy.
Bardzo dziękuję. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, był naszym
również
gościem.
Również bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.